Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy i prasowy, autor kilku książek, w tym tej najnowszej, o której dziś rozmawia z czytelnikami podczas targów książki w Białymstoku. To Ziarno i krew, podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan. Jest teraz naszym gościem w studiu Polskiego Radia Białystok w Operze Podlaskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dotarł pan do miejsc, w których rodziło się chrześcijaństwo, czyli do Turcji, do Egiptu, Libanu, Iraku, Izraela i Zachodniego Brzegu. Tam się chrześcijaństwo rodziło, a dziś zanika. Dlaczego?
No, proces zanikania chrześcijaństwa trwa mniej więcej od 100 lat z górą. To, co w tej chwili widzimy, no, to jest oczywiście wynik przemocy, która panuje w tym rejonie świata.
Przemocy, która dotyka wszystkich.
Przemocy, która dotyka wszystkich, w tym chrześcijan. My jesteśmy czasem przyzwyczajeni i skłaniamy się ku myśleniu, że chrześcijanie są głównymi ofiarami tego, co tam się dzieje. No tak nie jest. Głównymi ofiarami są muzułmanie z tego powodu, że to jest po prostu muzułmański region. Natomiast ta mniejszość chrześcijan, która się ostała przez ostatni wiek, na dobrą sprawę, znalazła się w stanie zagrożenia egzystencjalnego, to znaczy takiego, że może się okazać za kilka lat, czy za kilka dekad, za dwie czy trzy dekady, że tam po prostu nie zostanie ani jeden chrześcijanin, albo może zostaną chrześcijanie w formie cepeliowej, czy w formie jakichś skansenów historycznych, natomiast nie będzie wspólnot chrześcijańskich.
Już teraz w Iraku czy Syrii, tam już dziś prawie nie ma chrześcijan.
No w Iraku jeszcze ciągle są, w Syrii jeszcze są, w tych miejscach, w których mogą liczyć na wsparcie reżimu Asada, bo tak się składa, że akurat on daje im ochronę. W Iraku jeszcze ciągle w tej chwili około kilkudziesięciu tysięcy chrześcijan zostało, którzy zostali zepchnięci czy sami uciekli do Kurdystanu, do miejsc, które kontrolują Kurdowie i którzy się nimi opiekują. Ale tak naprawdę to, co się dzieje, tak jak wspomniałem, to jest proces, który zaczął się gdzieś przy okazji rozpadu Imperium Osmańskiego na początku tego wieku, którego takim punktem dramatycznym była rzeź chrześcijan, głównie Ormian, choć nie tylko, Asyryjczyków, Greków, również w południowej Turcji, w trakcie której prawie milion osób zostało albo zabitych, albo wypędzonych ze swoich domów, zmuszonych do imigracji, albo zmuszonych do przejścia na islam, ażeby zachować życie. I to jest początek tego procesu, którego kulminacja następuje w tej chwili. Od tego czasu z rzeszy milionów chrześcijan zostaje kilkaset tysięcy, w tej chwili przede wszystkim na terenie Iraku, Syrii. W miarę spokojnie mogą w tej chwili żyć w Libanie, całkiem spokojnie mogą żyć w Izraelu. Na zachodnim brzegu to już trochę inaczej wygląda, natomiast no, zupełnie inna też sytuacja jest koptów egipskich, prawda, którzy w tej chwili korzystają na tym, że znowu dyktatura prezydenta Sisiego chroni ich przed radykalnym islamem. W czasach rządów Mursiego, przez rok rządów Mursiego, oni znowu znaleźli się w sytuacji dramatycznego zagrożenia.
Bezpośrednim zagrożeniem dla chrześcijan oczywiście jest państwo islamskie, ale w jakim stopniu dzisiejszym też prześladowaniom chrześcijan na Bliskim Wschodzie współwinne są państwa zachodnie, też przecież chrześcijańskie?
No to jest bardzo skomplikowane. Jeśli powiedzieć współwinne, to od razu brzmi to tak, jakby ponosiły bezpośrednią odpowiedzialność. Ja nie wiem, czy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność. Na pewno przełomowym momentem, w którym od którego to wszystko, co dzieje się teraz, zaczęło się, to była interwencja w Iraku w 2003 roku. Zepchnięcie sunnitów na margines społeczny w Iraku, co z kolei spowodowało ich zwrot w kierunku bardzo radykalnych rozwiązań, w kierunku Al-Kaidy, potem państwa islamskiego i bardzo silną osadzenie w tej tożsamości religijnej, radykalnej, która, powiedzmy sobie szczerze, rodziła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. To przecież nie jest tak, że chrześcijanie w tym regionie muzułmańskim nie mogli normalnie żyć i rozwijać się przez ostatnie wieki, w czasach, kiedy islam zapanował na tym terenie. To nigdy nie było partnerstwo między islamem a chrześcijanami. Zawsze islam był religią religią wyższą, religią traktującą chrześcijan jako obywateli drugiej kategorii, tak samo jak i inne mniejszości, Żydów czy no przede wszystkim Żydów i chrześcijan, prawda, jako ludzi księgi. Ci, którzy nie byli ludźmi księgi, to byli w ogóle traktowani jako obywatele trzeciej, czwartej czy piątej kategorii. Co zresztą widać na przykład na przykładzie jazydów, takiej małej społeczności, która jest przez państwo islamskie właściwie eksterminowana w tej chwili. Między innymi dlatego, że uznawana ona jest za czcicieli diabła, za ludzi, którzy nie kwalifikują się do tego, żeby w ogóle pozostawać przy życiu. Także natomiast chrześcijanie przez ten cały czas trwania Imperium Osmańskiego i rządów islamskich na tym terenie, jeśli uznawali zwierzchnią władzę islamu, mogli przeżyć. To, co mówię, ten dramat zaczął się tak naprawdę około 1900 czy 1915 roku i trwa do dzisiaj. Różnymi falami wracał, komasował się, natomiast w tej chwili rzeczywiście chrześcijanie stoją przed ryzykiem egzystencjalnym, przed takim zagrożeniem, że po prostu ich nie będzie.
Chrześcijanie są prześladowani na Bliskim Wschodzie, ale też zarazem pan swoją książką udowadnia, że te konflikty są bardzo skomplikowane, że to nie jest prosty podział, prosty konflikt pomiędzy właśnie chrześcijanami a muzułmanami.
Ja mam nadzieję, że ta książka przede wszystkim nie jest książką o śmierci, nie jest książką o tym, jak chrześcijanie umierają. Ja mam nadzieję, że to jest książka o życiu, że to jest książka, która pokazuje, jak w tej trudnej sytuacji wspólnotom udaje się przetrwać. Wbrew wszystkiemu, zachowując ogromne przywiązanie do własnej tożsamości, religia w tamtym regionie jest czymś zupełnie innym niż u nas. To nie jest dodatek do życia, to nie jest kaprys, na który niektórzy sobie pozwalają, a inni nie, tylko to jest coś, co kształtuje osobowość człowieka od urodzenia do śmierci. Jest to niezwykle, niezwykle ważne dla nich i dla mnie niezwykle wzruszające było obcowanie z ludźmi, dla których wiara jest przeżyciem kształtującym ich świat, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, w takim stopniu, w jakim właśnie to, tam ma to miejsce.
No właśnie, bo co mówią ci chrześcijanie, którzy zostają? Część chrześcijan ucieka również do Europy i tam są raz przyjmowani z otwartymi ramionami, innym razem zamyka się przed nimi właściwie drzwi. Ale co mówią chrześcijanie, którzy tam zostają? Którzy zostają na Bliskim Wschodzie, czyli tam, gdzie chrześcijaństwo się rodziło?
To jest akt heroizmu, trzeba o tym pamiętać. Tak się składa, że większość tych chrześcijan ma rodziny. Znowu wracamy do tego, że to był proces ponad stuletni. W tym czasie wiele osób wyemigrowało. Większość chrześcijan, którzy żyją w tej chwili na Bliskim Wschodzie, mają rodziny na Zachodzie. Większość z nich mogłaby tutaj przyjechać. Mimo to nie decydują się na to. Mimo to są tacy, którzy chcą zostać. Chcą zostać dlatego, że to jest ich świat. Proszę Państwa, to naprawdę nie jest żaden luksus dla człowieka, który ma swoje życie w Iraku czy w Syrii, który ma swoją firmę, który ma swoją, nie wiem, aptekę, firmę transportową albo, nie wiem, jest adwokatem, przyjechać do Szwecji z kraju takiego jak Syria, gdzie przez 300 dni w roku świeci słońce i wszyscy żyją na zewnątrz i rodziny mają po 50 osób, do blokowca na przedmieściach Sztokholmu, żyć w kraju, w którym przez 300 dni jest ciemno i plus 2 i dostawać 300 czy 400 dolarów miesięcznie za pomogi. To nie jest kariera na życie i to naprawdę nie jest tak, że oni chętnie przyjeżdżają do Europy. Jeżeli się na to decydują, to zazwyczaj z powodu takiego, że nie mają innego wyjścia, że życie albo staje się nie do wytrzymania, albo po prostu grozi im śmierć.
I o tych chrześcijanach, którzy wyjeżdżają do Szwecji, opisuje pan też tych chrześcijan w swojej książce. Jeszcze na koniec dwa pytania a propos przeszłości i też tego, co jest dzisiaj. Bo ksiądz Kościelniak w pana książce mówi tak: jeśli chce pan cokolwiek napisać, to musi pan wiedzieć, skąd się to wszystko wzięło. Nie wystarczy cofnąć się 20 lat czy 200, trzeba wrócić do samego początku. Wziął kartkę, tenże ksiądz, i zaczął rysować pień, schemat podziałów świata wschodnich chrześcijan. W jaki sposób pan próbuje też w swojej książce wrócić do samego początku?
No, ta książka jest takim zapisem, powiedziałbym, wędrówki zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. To znaczy ja podróżuję współcześnie, natomiast cofam się również do przeszłości. Opisuję, czym było chrześcijaństwo od czasu swoich narodzin poprzez te wieki, w których się kształtowało, w których kształtowała się doktryna Kościoła katolickiego. Czy my w tej chwili jesteśmy przekonani, czy wydaje nam się, że to tak właśnie musiało być, nie zdając sobie sprawy z tego, że ta doktryna kształtowała się w ogniu walk, w ogniu sporów teologicznych, a czasem nie tylko teologicznych, w trakcie których no, istniał różnego taki swojego rodzaju rynek idei teologicznych, wśród których, jak pewnie powiedzieliby ludzie wierzący, Duch Święty pokierował ludźmi w ten sposób, że doktryna została ukształtowana tak jak obecnie ją mamy, a inni by powiedzieli, no po prostu pewne spory historyczne zdecydowały, na podstawie tych sporów ludzie zdecydowali, że doktryna Kościoła wygląda tak, jak wygląda. Natomiast Kościół w tamtych czasach był podzielony, ja o tym piszę w książce, myślę, dosyć dużo. I to zresztą jest jedną z najbardziej fascynujących rzeczy, jeśli tak naprawdę myślimy o chrześcijaństwie jako zjawisku historycznym. W jaki sposób ludzie tworzyli tę religię, jak odnosili się do w zasadzie wszystkich zjawisk i historycznych, i społecznych, które ich kształtowały.
To już ostatnie pytanie. W czym pan widzi nadzieję na poprawę sytuacji chrześcijan i też muzułmanów i przedstawicieli innych religii na Bliskim Wschodzie? Żeby było przynajmniej tak, jak jest w Izraelu, że tam panuje, tak jak pan wspomniał, największa wolność religijna na tych terenach.
No jeżeli ja wiem, że fajnie by było zakończyć optymistyczną nutą, ale bardzo mi trudno znaleźć nadzieję. W tej chwili nie wydaje mi się, żeby istniał jasny i taki czytelny sposób rozwiązania tych wszystkich kryzysów, które ogarnęły Bliski Wschód. Obawiam się, że to się będzie pogłębiało od strony społecznej. Na pewno, być może wojna na pewno się kiedyś skończy, tylko pewnie będzie tak jak z Libanem, krajem, który po 15 latach wojny domowej po prostu stał się krajem upadłym i w tej chwili z trudem bardzo wolno podnosi się z tego upadku. Boję się, że przypadek Syrii i części Iraku będzie właśnie taki. Czy chrześcijanie przetrwają? Myślę, że jeśli ta wojna skończy się szybko, to niektóre wspólnoty wrócą, jeżeli na te tereny, z których zostały wygnane. Jeżeli to się będzie przedłużać, to z każdym rokiem nadzieja na to, że w miejscu, gdzie rodziło się chrześcijaństwo, ono w dalszym ciągu będzie funkcjonowało jako żywa wartość, będzie malała.
Ale ma pan nadzieję?
Niech będzie, mam nadzieję.
Dariusz Szaszek, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.